witam wszystkich serdecznie. Śpiewaliśmy w naszej pieśni takie słowa przed chwilą, przed momentem dosłownie, niech Twój Duch da nam dzisiaj nowe światło, tak? Chyba tak brzmiały te słowa. I właśnie po części to będzie tematem tego, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Mianowicie chciałbym mówić o świetle. Biblia, o świetle w kontekście Boga. W ogóle o świetle, o tym, co Biblia mówi, ale bezpośrednio też w odniesieniu do Boga. To jest taki ciekawy temat. Mnie osobiście zawsze w ogóle temat światła bardzo interesował, dlatego że z racji mojej szkoły, którą kończyłem, niektórzy wiedzą, jestem optykiem, więc dużo o świetle się uczyliśmy, różnych jego zastosowaniach i tak od fizyczno-optycznych elementów, że tak powiem, zabierając się za ten temat. Ale warto też spojrzeć na to w kontekście właśnie Bożego Słowa, bo jest to temat dosyć ważny i często jest o nim mowa, można powiedzieć, w Bożym Słowie. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że taką ważną myślą, od której powinienem zacząć w ogóle to słowo, jest to, żeby w tamtych czasach, rzeczywiście w czasach Starego, w czasach Nowego Testamentu, światło miało znaczenie bardziej, że tak powiem, funkcjonalne, tak? No było potrzebne do tego, żeby funkcjonować wyłącznie, żeby może uprawiać coś, prawda, słońce, które świeciło, prawda, no wiadomo, tworzy procesy, które powodują, że przyroda może funkcjonować. Natomiast nie było bezpośrednio wiązane z czymś, co dzisiaj wiemy o świetle, mianowicie jest to energia. I są to dwa terminy, które są w zasadzie ze sobą spójne i nawzajem cały czas ze sobą współpracują. Dlatego, że światło jest z energii, a energia jest ze światła, tak? Dzisiaj my o tym wiemy, tak? W czasach dawnego Izraela nie znano paneli słonecznych, nie wiedziano, czym są, nie wiedziano, że światłem można przez światło można produkować, może było w jakimś prostym stopniu wiadomo, ale nie na taką skalę oczywiście jak dzisiaj, że jest to bezpośrednie źródło energii, a jednocześnie światło, też sztuczne światło, ale też światło funkcjonuje dzięki energii. Także to są dwa elementy, które ze sobą bardzo dobrze współgrają i ma to duże, a nawet bardzo duże odniesienie też na aspekt duchowy. O czym będziemy mówić, dlatego że Bóg często właśnie utożsamiany jest z tymi dwoma terminami, jako energia, ta energia, która daje moc, jako światło, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy, światło, które daje nowe światło, objawienie Bożego Słowa, tak? I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy na ten temat dzisiaj spojrzeli. Będziemy czytać kilka, nawet więcej niż kilka miejsc ze Starego i z Nowego Testamentu. I na początek chciałbym, żebyśmy otworzyli księgę, która rozpoczyna nasze słowo i w ogóle rozdział, który rozpoczyna całe Boże Słowo, czyli pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział. Bo to tam się zaczyna temat światła, tak? Pierwsza księga Mojżeszowa. Właściwie temat, który rozpoczyna całe Boże Słowo, właściwie od samego początku. Dlatego, że już w trzecim wersecie o tym czytamy, tak? Kiedy ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg. Pierwsza rzecz, którą rzekł Bóg. Zobaczcie, to jest pierwsza rzecz, którą powiedział Bóg. W ogóle pierwsza rzecz, którą czytamy, że powiedział Bóg, tak? Pierwsze słowa, które powiedział Bóg. Niech stanie się światłość, nie? I to ma też, tutaj zatrzymam się na chwilę, to ma też duchowe znaczenie, prawda? Bo to czasami warto zobaczyć, co jest priorytetem, tak? Co jest tą pierwszoplanową rzeczą. I Bóg mówi, niech stanie się światłość, tak? Niech stanie się światłość. Później dalej czytamy o tej światłości, będziemy dzisiaj dużo czytać, ale to są, zobaczmy, pierwsze słowa, jakie w ogóle wypowiedział Bóg, o których czytamy, tak? Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I wiedział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tędy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Okej, tutaj się zatrzymamy. Ale co ciekawe, może niektórzy z was wiedzą o tym, albo nie, niektórzy może nie są świadomi, tam nie było jeszcze słońca. Nie? Słońce pojawia się w wersecie 14. Zobaczmy. Przejdźmy do wersetu 14. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I wiedział Bóg, że było to dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. A więc pierwszy raz czytamy, że Bóg powiedział, niech stanie się światłość w dniu pierwszym, ale później czytamy, że umieścił światło, stworzył księżyc. Dzisiaj nazywamy, zwróćmy też uwagę, że Bóg nie nazwał, chociaż nazywał po imieniu wiele rzeczy, które stwarzał, a w tym przypadku nie nazwał księżyca księżycem i słońca słońcem. Nie czytamy o tym. Także w hebrajskim tekście, z tego co kojarzę, też nie ma określonej tej nazwy, tylko jest powiedziane dwa światła. To prawdopodobnie Bóg chciał, nie wiem, takie było założenie, żeby nie czcić po prostu słońca i księżyca, bo wiemy, że człowiek ma, przynajmniej kiedyś miał, dzisiaj też, ciągoty do tego, żeby czcić takie rzeczy, prawda, żeby kultować takie rzeczy. Więc Bóg nie nazwał słońca słońcem, księżyca księżyca, aczkolwiek później w Słowie Bożym czytamy już, że ludzie je nazwali, tak, słońce słońcem, księżyc księżyca. Ale do czego zmierzam? Światłość powstała pierwszego dnia, a księżyc widzimy i słońce czwartego, więc o co tutaj chodzi, tak? Dzisiaj wiemy, że tak fizycznie, z punktu fizycznego, z punktu naukowego widzenia, jest to naukowo sprzeczne, tak? Zgadza się? Nie jest w stanie funkcjonować świat bez słońca i księżyca i gwiazd. Jakby wyłączyć to wszystko, no to by była kompletna ciemność na Ziemi. Prawda? No, poza energią, którą sami wytwarzamy, którą tam jesteśmy w stanie wyprodukować, jeżeli by tego nie było, by była kompletna ciemność, tak? A jednak czytamy, że tutaj są to dwa osobne stworzenia. Pierwszy dzień i czwarty dzień. I o co tutaj chodzi? Od tego warto zacząć. No są dwie teorie tutaj, które oczywiście ludzie lubią tworzyć teorie. My do końca tego oczywiście nie zbadamy, bo nie mamy możliwości. Tak jak dzisiaj na grupie mówiliśmy, są tematy, których nie jesteśmy w stanie udowodnić racjonalnie i naukowo. Jest wiele takich tematów. I tutaj jest to jeden z takich tematów, tak? Nie wiemy do końca, jak to wyglądało. Jak to jest możliwe, że w czwartym dniu Bóg stworzył słońce i księżyc, a pierwszego dnia powiedział, niech stanie się światłość. Pierwsza teoria jest taka, że no, taka moim zdaniem trochę naciągana, ale jakkolwiek mówi, że Bóg stworzył pierwszego dnia układ słoneczny, chociaż o tym nie czytamy, i dopiero czwartego dnia wyznaczył mu swój cel. Czyli że gdzieś to słońce sobie tam funkcjonowało z księżycem, ale dopiero powołał je do, no bo czytamy, że ustanowił dni, pory, prawda, że naprowadził jakby to na swoje tory. No ale ta teoria trochę nie bardzo. Nie bardzo. No niektórzy wierzący tak to interpretują, że no, tak próbują wytłumaczyć po prostu to, o czym czytamy. Druga teoria jest taka, że to była Boża światłość, która oświecała Ziemię, tak? No też teoria nie do końca, że tak powiem, można powiedzieć wytłumaczalna, no bo jak Bóg mógł stworzyć własną światłość, nie? Więc nie wiemy do końca. Jest jeszcze teoria, która łączy te dwie w jedno. I mówi, że jedno i drugie mogło funkcjonować razem. Tak? No także jak widać są różne teorie, ale nie zmienia to faktu, że w całym Bożym Słowie Bóg jest utożsamiany ze światłością. Tak? Więc ta światłość Boża najprawdopodobniej i tak tam była, można powiedzieć. Tak? Bo Bóg jest sam światłością. Jest nazywany w wielu miejscach, że On sam jest źródłem światła. I wiemy dobrze, że dzisiaj każde światło potrzebuje, tak jak na początku powiedzieliśmy, potrzebuje energii, tak? A energia potrzebuje światła. Tak, żeby te dwie rzeczy są nawzajem niezbędne, tak? Kiedyśmy tydzień temu właśnie tam w Lublinie pojechaliśmy do miasteczka tam obok Tadzia i Ani, wysiadł w całym miasteczku prąd. I śmiesznie to wyglądało, bo te sklepy, przy każdym stał agregat, prawda? I normalnie wszystko funkcjonowało. Oczywiście strasznie było spalinami, ale całe życie normalnie funkcjonowało, tak? Te agregaty dawały radę to wszystko obsłużyć, więc widać, że to jedno z drugim jest... Człowiek umie sobie radzić, tak? Żeby ten prąd wytworzyć nawet we własnych takich prostych warunkach, ale widzimy, jak to jest wszystko ze sobą połączone, prawda? Jedno w zasadzie nie może funkcjonować bez drugiego. Natomiast w przypadku Boga czytamy, że on jest niezależnym źródłem światła. Niezależnym zupełnie od niczego. Tak? I to jest fantastyczne właśnie w Bogu. Warto sobie tak na początek zdać z tego sprawę, że on nie jest uzależniony od żadnego źródła. Ma sam w sobie jest źródłem tej energii, prawda? Światła i energii. Tak? To jak mówię, to jedno z drugim jest pięknie się współgra ze sobą. I zobaczmy, nie musicie otwierać ze mną, otworzę kilka fragmentów takich, które właśnie pokazują może najpierw, że Bóg rzeczywiście zawsze jest utożsamiany ze światłością, o czym wiemy, ale chciałbym tylko przypomnieć, może na początek z psalmu przeczytam fragment z psalmu 104. Z wielu miejsc będę czytał z Starego Testamentu tak pokrótce, więc nie musicie wszystkich fragmentów otwierać, chociaż jak chcecie, możecie. Psalm 104. Zobaczcie, co tutaj psalmista pisze o Bogu. Błogosław duszo moja, od pierwszego wersetu. Błogosław duszo moja Panu, Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki, przywdziałeś chwałę i majestat, przyodziewasz się światłością jak szatą. Przyodziewasz się światłością jak szatą. Niesamowity obraz Boga, prawda? Który sam przyodziewa się tą światłością, który sam emanuje tą światłością. Wiemy dobrze, że ludzie w Starym Testamencie nie mogli patrzeć na Boga, tak? Chociaż Bóg się objawiał, bo było to niemożliwe technicznie. Po prostu Bóg, to było tak silne światło, że nie jesteśmy w stanie zdać sobie z tego sprawy. Człowiek nie jest w stanie spojrzeć na Boga, tak? Przez to, że jest on tak niesamowicie jasny, można powiedzieć, tak użyć naszych słów, naszej definicji takiej ludzkiej. Tak święty i ta jasność jest tak silna, że jest niemożliwe, żeby na niego patrzeć. W psalmie 27 też psalmista podobne słowa mówi, też w pierwszym wersecie. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan światłością moją. Często właśnie, nie będę wszystkich fragmentów czytał, to są tylko niektóre, tak, ale dobrze wiemy, że Bóg w wielu, wielu miejscach jest utożsamiany właśnie ze światłością, tak. To jest jakby jedna z najważniejszych Bożych cech, tak? Światłość. Ale zobaczcie, jak to w praktyce ciekawie wyglądało, kiedy Bóg prowadził naród izraelski. I to jest taki fantastyczny przykład w drugiej księdze Mojżeszowej. To chciałbym, żebyśmy otworzyli wszyscy. Druga księga Mojżeszowa, 13 rozdział. I od wersetu 21. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup obłoku w nocy. To jest niesamowite. Zupełnie fizycznie sprzeczne ze wszystkimi zasadami przyrody, prawda? Była noc, a nad narodem izraelskim była jasność cały czas. I to jest takie praktyczne już. Tu nie tylko jest mowa o przenośni, ale w tym określeniu Boga jako światłość. Tutaj w praktyce już widzimy, że Bóg sam świecił. Niesamowite, prawda? A z drugiej strony, w 14 rozdziale, zobaczcie, od wersetu 19 czytamy, na tej samej stronie, 14 rozdział od wersetu 19. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wtedy się rozstąpiły. I dalej tu już czytamy o przejściu Izraela, tak? Ale ciekawa rzecz tutaj, prawda? No niesamowita po prostu. No można powiedzieć bajka, tak? Niektórzy powiedzą, ludzie niewierzący powiedzą bajka, która została opisana. Przecież technicznie niemożliwe. Tak samo jak rozstąpienie się morza jest technicznie niemożliwe. Chociaż niektórzy to próbują dzisiaj tłumaczyć już naukowo. Różne też teorie ciekawe słyszałem, ale w przypadku światła no ciężko jest to wytłumaczyć, tak? No, chociaż też można jakąś tam teorię założyć, że coś tam się akurat złożyło tak, że prawda, jakoś coś się przesunęło, coś się tam ustawiło, prawda? No, pewnie każdy dobry astronom czy człowiek, który zna się na tych wszystkich pojęciach bardzo, bardzo dobrze, lepiej niż my, od razu by to zakwestionował, ale ludzie próbują tak jeszcze wyjaśniać. No to jest rzecz nie do wyjaśnienia. Stał się cud po ludzku, tak mówiąc. Ale to pokazuje, że Bóg posługuje się światłością nawet w praktyczny sposób. Nawet w takich sytuacjach umie zrobić tak, żeby przy narodzie izraelskim było światło, a przy narodzie Egipcjan już go nie było. Nie wiem, jaka to była odległość. Nie wiem, czy gdzieś to jest zapisane w Słowie Bożym, jak oni daleko byli od siebie, no ale podejrzewam, że nie była jakaś wielka odległość, tak? Bo czytamy, że później tam się potopili, prawda, jak Izrael przeszedł przez to morze, także nie sądzę, żeby byli daleko i no musiało to być niesamowite, prawda, że w jednym miejscu to światło po prostu oświeca ich cały czas, tak? I cały czas, 24 godziny na dobę czytamy, tak? W dzień Pan to kontrolował, prawda, w inny sposób, w nocy w inny sposób, ale czytamy, że cały czas było to pod Bożą kontrolą. I to pokazuje, że Bóg rzeczywiście w praktyczny sposób też jest światłem. Nie tylko w tym obrazowym, prawda, słowie, że jest światłością, bo jest światłością rzeczywiście, ale też w praktyczny sposób sam rzeczywiście daje tą moc, daje tą energię światła. Księga Objawienia, ostatnia księga w naszym słowie. Dwudziesty pierwszy rozdział, werset 23. To jest mowa o przyszłym, o tym, co Pan przygotował w przyszłości, zobaczcie, ale znamy te opisy wszystkie, te ze złota, nie ze złota, te kamienie szlachetne, ale jedną z rzeczy, która tutaj jest opisana, jedną z ważnych faktów jest to, że tam nie będzie potrzeby budowania żadnej elektrowni. Dzisiaj potrzebujemy budować elektrownię, żebyśmy mogli funkcjonować. Bez tego się nie da. Wiatrową, jądrową, jakąkolwiek, prawda? Musimy mieć elektrownię, żeby cywilizacja mogła funkcjonować. Jeżeli by nie było tej elektrowni, świat by stanął. Dzisiaj bez prądu po prostu, zresztą niektórzy wiedzą, co się dzieje, jak nie ma prądu. Kiedyś byliśmy bardziej do tego przyzwyczajeni, prawda? Kiedy często wyłączano prąd, tak? W czasach nie tak bardzo odległych, były często takie sytuacje, że nie było prądu, więc ludzie jakoś się przyzwyczajali, mieli gdzieś tam lampy naftowe, świeczki, my zawsze w domu mieliśmy świeczki pod ręką, bo to było dosyć częste, tak, zawsze tam wiadomo było po omacku, wiadomo było gdzie dojść, żeby tą świeczkę wyciągnąć w razie czego. Dzisiaj raczej rzadko się zdarza, musi być tam porządna wichura, żeby mocno uszkodziła, ale dla nas to jest dzisiaj szok, prawda, jak wyłącza się prąd, bo nic nie funkcjonuje. Nic nie działa, ani telewizja, ani internet, no chyba, że mamy jeszcze naładowane telefony komórkowe, przez jakiś czas, prawda, ale wszystko stoi, bo wszystko potrzebuje zasilania energią, prawda. Natomiast tu czytamy, że nie będzie potrzeby zasilania energią, zobaczcie, co jest napisane w wersecie 23. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. To jest też niesamowity obraz i myślę, że to nie jest tylko przenośnia. Bo często jest mowa, to nie jest jedyny fragment w Biblii, może często nie, ale jest wiele fragmentów, które mówią, że przyszłość nie będzie już potrzebowała tych nawet nie technicznych rzeczy, które mamy, które dają światło, ale nawet tych naturalnych, słońca i księżyca. Nie będzie takiej potrzeby, słuchajcie. Słowo Boże mówi, że będzie wystarczająca światłość, którą daje Bóg. To jest wspaniałe po prostu. To może nam w pewnym sensie trochę zobrazować, jak mocną światłością jest Bóg, tak? W praktycznym i w czysto praktycznym zrozumieniu tego pojęcia, tak? Jak wielką moc ma, jakby to przełożyć na jakieś kilowaty, megawaty, pewnie nie ma limitu tutaj, prawda? Bo po prostu jest to nieograniczona Boża światłość, tak? I tak samo w 22 rozdziale, żeby nie skakać już po innych fragmentach, w 22 rozdziale też w 5 wersecie czytamy: i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy. O, tutaj już mówimy o tych ludzkich wynalazkach, tak? Na tamte czasy oczywiście, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I to jest bardzo praktyczne słowo. Ja tutaj się nie doszukuję żadnych przenośni, słuchajcie. Że jest to jakieś takie, wiecie, przenośnia literacka, że Bóg jest światłością i rzeczywiście nie będzie takiego widocznego światła jak dzisiaj. Nie ma żadnej przenośni, bo jest użyta lampa naftowa, czy nie naftowa, czy olejowa, czy jaką tam Izraelici używali w tamtych czasach, ale lampa, tak, do której jakąś substancję zapalną się umieszczało. Więc bardzo praktyczna rzecz. I tutaj jest napisane, że tego już nie będzie potrzeba, tak? Ani słońca nie będzie potrzeba. Więc znowu obraz niesamowity, jaką Bóg będzie musiał mieć moc, tą moc świecenia, żeby to wszystko, że tak powiem, obsłużyć, tak? Też nie wiadomo, jak to w praktyce będzie wyglądało, tak? To miasto, cała przyszłość, ale tak czy inaczej, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, prawda, jak wielka moc musi być, żeby oświecić wszystko, prawda? Dzisiaj wiemy mniej więcej trochę o fizyce, wiemy, jaką moc ma słońce. Ja nie wiem dokładnie, pewnie niektórzy z nas wiedzą, bardziej, którzy interesują się tym, czy do szkoły jeszcze chodzą, ale wiem, że na pewno ma ogromną moc, tak? Natomiast Bóg jest nieporównywalnie większy potencjał ma, większą zasobność tej energii, tak? I czytamy, że nie będzie już tego potrzeba, co dzisiaj wykorzystujemy. Jaką Bóg jest wspaniałą światłością? Pójdźmy dalej. W ogóle patrząc na światło, tak, no, wiemy, że dzisiaj może trochę więcej o tym, tak, że jest to jakieś tam promieniowanie elektromagnetyczne, tak, że są fale widzialne, że są fale niewidzialne. No, wiemy dużo więcej niż kiedyś ludzie wiedzieli, tak, że światło się składa z barw, prawda, tej tęczy właśnie, tej właściwej tęczy, tak, która jest widoczna w pryzmacie, tak, i mamy właśnie tą część widzialną, tą część niewidzialną, ale jakkolwiek wiemy, że człowiek bez światła nie mógłby w ogóle funkcjonować. To jest następny fakt. I nie wiem, ile w stanie mógłby człowiek wytrzymać, to były jakieś tam badania chyba kiedyś robione, ale człowiek po prostu nie mógłby funkcjonować, mógłby oślepnąć po prostu. Wiem, że lekarze mówią, że człowiek, który by był pozbawiony zupełnie światła, kolejnym procesem była ślepota, tak? Nie wiadomo, jakie były dalsze konsekwencje, bo nie wiem, czy ktoś na człowieku testował takie doświadczenia, pewnie nie, bo to raczej niemożliwe by było, moralnie też, ale jakkolwiek jest udowodnione, że człowiek bez światła by oślepnął. I tak samo wiemy, że cały świat nie mógłby funkcjonować. Wiemy, jak funkcjonują te procesy fotosyntezy, prawda, które uzależniają wszystkie, całą roślinność, prawda, całe stworzenie od światła właśnie, tak? Że wszystko rośnie dzięki światłu, dzięki tym procesom fotosyntezy, które działają, tak? Ale w Nowym Testamencie, w drugim liście do Koryntian, Paweł też posługuje się tutaj mocno właśnie przykładem światła. Otwórzmy drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. Nie, zaraz, dzisiaj coś z tymi wersetami tutaj pokręciłem.
4,6.
Tak, właśnie patrzę, 4,6. Dzięki, bracie. Wiesz, co chcę powiedzieć już. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bardzo głęboki werset, zaraz tutaj trochę się zatrzymam na nim, ale w ogóle zobaczcie, jak Paweł się nawrócił. Wszyscy wiedzą, tak? Jakie było jego nawrócenie. Ono było bezpośrednio, że tak powiem, uzależnione od światła, tak? Znowu się pojawia światło, zobaczcie. W tym właśnie człowieku, który jest odpowiedzialny za wiele listów, tak, które dzisiaj mamy, znowu jego proces nawrócenia, że tak powiem, bezpośrednio jest powiązany ze światłem, prawda? Jest mocne światło, które go oświeca do tego stopnia, że go oślepia, tak? I dopiero po jakimś czasie odzyskuje wzrok. Bóg tak się tym posłużył. I myślę, że to też nie jest żadna przenośnia, bo to zadziałał po prostu proces, jaki był, prawda? Że było silny strumień światła, który po prostu zatrzymał wzrok Pawła, tak, na jakiś czas. I ten właśnie Paweł pisze tutaj takie słowa, tak jak czytamy, bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I to jest właśnie taka ważna myśl, którą znamy, warto przypomnieć. Bez Bożej mocy nie jesteśmy w stanie nic poznać, tak? Nie jesteśmy w stanie nic poznać, jeżeli nie ma tej Bożej mocy, tego Bożego światła, o którym dzisiaj właśnie śpiewaliśmy w naszej pieśni, tak? Światło powoduje w przyrodzie, tak jak mówiliśmy, w całej naturze procesy, tak? I to samo się dzieje z nami. Boże światło też powoduje procesy, prawda? Człowiek może czytać Biblię, ale bez Bożego światła jest tylko teologiem, tak? Których jest cała masa. Jest mnóstwo teologów, którzy nie są wierzący, którzy nie są nawróceni. Tak? Bez Bożego Słowa można się oczywiście modlić, ale to jest pusta religia, tak? To jest pusta religijność. Jeżeli nie będzie tej Bożej mocy w tym, to jest pusta religijność, tak? I Bóg pokazuje, że to światło, które, jak powiedziałem na początku, jest zamienne z energią, z tą Bożą mocą właśnie, jest do tego niezbędne, żeby człowiek wierzący mógł funkcjonować, tak? Żeby mógł w dzisiejszym świecie normalnie żyć, prawda? Daje, po prostu Boża moc daje też właśnie to światło, tak? Które przemienia, które przemienia słowo w czyny, tak? Które przemienia słowo w praktykę, nie? I też a propos tych roślin, czytałem jeszcze taką ciekawą rzecz, nie znam się za bardzo też na roślinach, ale to posługuję się tym, co jacyś tam naukowcy powiedzieli, że rośliny rosną najwięcej w nocy. Rośliny rosną najwięcej w nocy, czyli akumulują to światło w ciągu dnia i przerabiają je na proces wzrostu w nocy, nie? I to jest też fajny przykład, nie? Że my mamy czas, tak? Mamy czas, żeby się karmić, prawda, Bożym Słowem, mamy czas, żeby ładować nasze duchowe akumulatory i możemy w ciągu dnia to dopiero wykorzystać, tak? Możemy przełożyć to na praktykę, nie? I to jest ten proces właśnie, który Bóg po prostu zaplanował, niesamowicie zaplanował. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. 19 werset. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz by opowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Dzisiaj na naszej grupie mówiliśmy trochę, poruszyliśmy temat proroctw, i wszyscy się zgodzili, że proroctwa można w dwóch kategoriach traktować, tak? Z jednej strony nie można zaprzeczyć temu, że proroctwo mówi o tym, co wydarzy się w przyszłości, tak? Takie jest założenie proroctwa. że ideą proroctwa było to, że było to przepowiadanie w pewnym sensie przyszłości, mówienie o przyszłości, ale z drugiej strony proroctwo jest odnoszone do Bożego Słowa, tak? Jest bezpośrednio odniesione też do interpretacji Bożego Słowa, tak? Do wykładu Bożego Słowa. Też jako proroctwo. I wszyscy się w grupie z tym zgodzili, więc myślę, że jest to raczej prawdą, tak? Nie rozmijam tu się mocno z prawdą. I właśnie tutaj jest mowa o tym proroctwie słowa, tak? Czytamy o tym, że przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Ale właśnie przed tym czytamy, że mamy słowo, prawda? Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Tak? I widzimy, że znowu to jest połączone z tym oświeceniem, tak jak dzisiaj czytaliśmy, że proroctwo, prawidłowy wykład jest połączone z tym oświeceniem, z tym Bożym oświeceniem, nie? Z tym, że słowo, które ma być wykładane, musi być wykładane w światłości, tak? Musi być wykładane w światłości, więc trudno interpretować, trudno studiować Boże Słowo w momencie, kiedy nie ma Ducha Świętego w tym wszystkim, tak? I wiemy, że tak jest. Ludzie czytają dzisiaj Biblię, cytują Biblię, świeccy ludzie, ale jej nie rozumią. Prostych rzeczy nie rozumiem. Dla mnie to zawsze jest niesamowite i nie jestem w stanie tego pojąć. To jest jedna z bardziej trudnych rzeczy dla mnie do pojęcia. Jak człowiek nie może zrozumieć prostej rzeczy, nie? Na przykład to, że dostaje zbawienie za darmo. Kiedy całe Słowo Boże o tym mówi, nie? Kiedy całe Słowo Boże mówi, że zbawienie jest darem. Nie jest zasługą, ale jest darem, nie? I my to wiemy. Przez właśnie dzięki mocy Ducha Świętego. To jest właśnie praktyczne oświecenie Ducha Świętego. Ale człowiek, który nie ma Ducha Świętego, może czytać milion razy te wersety i on tego nie jest w stanie zrozumieć. I to jest dla mnie, jak pewnie dla wielu ludzi wierzących, trudne do pojęcia, nie? Prosta rzecz. Prostymi słowami napisano. Co to jest dar? Wszyscy wiedzą, nie? Więc jak można kwestionować? No chyba, że się w ogóle kwestionuje Boże Słowo. Ale wiele ludzi uważa Boże Słowo za prawdziwe słowo, a jednak nie rozumie podstawowych rzeczy, nie? I to jest dokładny przykład tego, czym jest oświecenie, tak? Czym jest oświecenie Bożego Słowa. Właśnie to, co tutaj mówisz. To proroctwo musi być połączone z tym Bożym oświeceniem, nie? Z Bożą mocą. Jeżeli tego nie ma, to słowo jest niezrozumiałe. Słowo nie jest w stanie, może nie być przyjęte, znaczy nie jest w stanie do przyjęcia dla człowieka. Człowiek nie jest w stanie prostych rzeczy właśnie zrozumieć. I Pan Jezus też mówi, też posługuje się właśnie tymi przykładami w 5 rozdziale Mateusza, o tym przeczytamy. 5 rozdział od wersetu 12. To słynne kazania, prawda, które Jezus mówił, podobieństwa. Podczas na Górze Błogosławieństw, tam nad Jeziorem Galilejskim. I tutaj mówi takie słowa: radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tędy sód zwieczeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się jej nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I Pan Jezus znowu posłużył się, kolejny raz widzimy przykład światła, tak? Bardzo często używał ten przykład. On był dla ludzi też zrozumiały, prawda? No bo oni widzieli słońce, prawda? Fizycznie widzieli noc, księżyc, gwiazdy, więc to byli w stanie zrozumieć. Nie rozumieli światła w takim sensie, mówię, jak my dzisiaj to rozumiemy, jak wielkie ono ma znaczenie, prawda? Na przykład dla fotografa. Fotograf, który robi zdjęcia, dopiero jest w stanie trochę poznać naturę światła, kiedy widzi, jaką ono ma moc, tak? Kiedy widzi, jak można wykorzystywać to światło. Ale nie tylko, w wielu dziedzinach techniki ludzie o tym wiedzą. Ale tam byli prości ludzie, którzy nie wiedzieli o tym, tak? Żyli w czasach, które no, nie miały nic wspólnego technicznie z dzisiejszymi czasami, więc Jezus prostymi przykładami się posługiwał. I tutaj też się posłużył prostym przykładem. Macie być światłem, tak? Macie być światłem. Ale znowu, czy macie sami świecić? Jest powiedziane, czy macie sami zadbać o to, żebyście świecili? Oczywiście, że nie. Jest w 16 wersecie powiedziane: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli czym jest ta światłość? Jest odbiciem, jest dokładnie tym, czym jest księżyc, tak? Który odbija tylko światło, nie jest sam w sobie światłem, tak? Tylko odbija światło, które na nie pada. I my mamy właśnie w ten sposób świecić, nie? Mamy być odbiciem tej Bożej energii, tak? Nie tej ludzkiej energii, ale tej Bożej energii, która, jak na początku powiedzieliśmy, jest niezależna od niczego, która jest doskonała i niezależna od niczego. Jezus mówi, wy macie być tymi, którzy świecą właśnie takim światłem, nie? Którzy świecą Bożym światłem. Nie światłem tutaj stworzonym na ziemi, czy w jakikolwiek inny sposób, ale Bożym światłem. Apostoł Paweł też co nieco mówi jeszcze o świetle. W liście do Rzymian. Też bardzo ciekawy tutaj się dożymia na 13 rozdział. Dwunasty werset. Noc przeminęła. Trzynasty rozdział, dwunasty werset. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tędy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Obleczmy się w zbroję światłości. To jest ciekawe pojęcie. Jak można się, słuchajcie, oblec w zbroję światłości? Takie dostaliśmy tutaj polecenie wręcz tutaj, prawda, od apostoła Pawła, żeby się oblec w zbroję światłości. No nie możemy się fizycznie oblec w zbroję światłości. Wiemy, że to jest duchowa przenośnia, tak, w tym przypadku. To już nie jest czysto praktyczne pojęcie, tylko jest to duchowa przenośnia. No, myślę, że sprawa jest prosta. Słuchajcie, gdzie najczęściej dzieje się grzech? W dzień czy w nocy? W nocy. Wiemy, że noc sprzyja grzechowi i ludzie lubią to, czy nie lubią? No lubią. Lubią, no, kiedy byście wyszli w sobotę wieczorem, prawda, nawet w naszym mieście, to zobaczylibyście, że jest pełno ludzi, prawda? Że ludzie lubią noc. Ludzie lubią noc dlatego, że w nocy dzieje się dużo rzeczy, które człowieka pociąga. Złych rzeczy niestety często, tak? I w nocy często, no bardzo często ludzie grzeszą, tak? Ponieważ sprzyjają do tego okoliczności, więc człowiek z natury lubi ciemność. Można powiedzieć, nie, to nieprawda, nie? Że to nieprawda. Człowiek lubi jasność, tak? Jak w Skandynawii tam wszystkie te doświadczenia pokazują, kiedy tam jest bardzo długa noc, a krótki dzień. No tam tak jest, że na północy właśnie jest tak, że właściwie dzień są dni, które trwają tylko 4-5 godzin i później reszta jest noc. No to nikt nie ma wątpliwości, że to prowadzi po prostu do problemów psychicznych u człowieka, tak? Ludzie mają depresję, ludzie mają problemy z koncentracją, z innymi rzeczami, prawda? Sztuczne światło nie jest w stanie zapewnić im tego komfortu funkcjonowania, co światło dzienne. Ale człowiek z natury lubi ciemność, bo lubi grzeszyć, nie? Bo taka jest ludzka natura. A apostoł Paweł mówi coś przeciwnego, tak? Nie oblekajcie się w to, w czym chodzi świat, nie? Nie oblekajcie się w te brudy, którym chodzi świat, w tą ciemność, prawda? Tą duchową ciemność, w której świat tkwi, ale przyobleczcie się w co? W zbroję światłości, nie? W zbroję światłości. Piękne porównanie. Czyli mamy nie tylko być odbiciem tego Bożego światła, ale mamy przyobleć się wręcz w to światło, tak? W zbroję światłości. Znowu to duchowe, wspaniałe odniesienie. I na koniec chciałbym, żebyśmy już ostatni fragment jeszcze wrócili do Księgi Izajasza. To jest takie podsumowanie, myślę, z takim dobrym zastosowaniem tej myśli, z którą chciałbym, żebyśmy zostali. Księga Izajasza, trochę nawiązując do tego, co Adam mówił w środę, bo to jest podobna myśl tutaj właśnie w odniesieniu do światłości. Księga Izajasza, 60 rozdział. To właśnie koncentruje się tutaj na świetle bardziej, ale wiemy, o co chodzi. I zobaczcie, co tutaj czytamy. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Piękne słowa, nie? Na takie podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówimy. Ale zobaczcie, co tu jest napisane. Człowiek ma wybór. Tak? Tak jak Adam mówił, ma wybór grzeszyć, ma wybór nie grzeszyć. Każdy człowiek ma, czy to jest człowiek wierzący, czy to jest człowiek niewierzący. I człowiek ma wybór powstać i zajaśnić, i ma wybór, żeby nie powstawać i nie zajaśnić. Tak? Pan Jezus mówi, że mamy to czynić, ale to nie zmienia faktu, że człowiek może się sprzeciwić. Wierzący człowiek wcale nie chce jaśnić, tak? Woli sobie chodzić w ciemności, tak? Bo jest to dla niego wygodne. Ale Słowo Boże mówi powstań, tak? Nakazuje nam wręcz powstań, zajaśnij. Gdy zjawiła się Twoja światłość, tak? Masz tą światłość, masz dostęp do tej światłości. Możesz się podłączyć, nie? Fizycznie do takiego akumulatora, prawda, albo agregata takiego właśnie, kiedy nawet kiedy nie ma innych źródeł tej energii, prawda, jak w tej miejscowości, to te agregaty cały czas ten prąd napędzają, nic nie przestaje funkcjonować. I my mamy taką możliwość, słuchajcie. My mamy taką możliwość, ale nie tylko wtedy, kiedy już nie mamy innej możliwości, bo często tak jest, że kiedy dopiero nie mamy innej możliwości, to tam próbujemy, prawda, do Boga, nie? Który zawsze jest tą ostatnią deską ratunku, a Bóg mówi nie. To ja nie o to chodzi, żebym był deską ratunku, nie? Ale o to chodzi, żebyście powstali i trzymali się tej mojej mocy, tak? Trzymali się tej mojej energii, żebyście powstali i zajaśniali, tak? Gdyż macie tą możliwość. Zajaśniała nad nami Boża światłość, tak? Mamy możliwość z niej korzystać i to jest nasza decyzja, czy będziemy z tego korzystać, czy nie będziemy z tego korzystać, tak? Każdy ma wybór, każdy z nas, tak jak tutaj siedzi, ma taki duchowy wybór, tak? To nie jest tak, że Bóg naciśnie i każdy, prawda, musi wychodzić z światłości, nie? Jest powiedziane, że każdy ma wybór. Nasza decyzja, nasz wybór, czy będziemy tkwić dalej w ciemności, czy będzie nam się podobała ciemność, czy jednak powstaniemy i zajaśniejemy, tak? Gdyż mamy tą możliwość. Chwała Pańska rozbłysła nad nami. Ciemność okrywa ziemię, tak? I mroki narody, Słowo Boże mówi, tak? Okrywa ziemię, mroki narody. Lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I właśnie tak jak ten lud izraelski, nie? Była ciemność, a nad nimi to światło zawsze było, zawsze dostępne było, tak? I my mamy taką możliwość, nie? Że chodzimy w tym świecie, funkcjonujemy w tym świecie, nie musimy się zamykać w jakichś klatkach, zakonach, prawda? Jaskiniach, ale mamy tą światłość, nie? Mamy tą energię, do której zawsze mamy dostęp, z której zawsze możemy korzystać. Tylko nasza decyzja, czy chcemy to robić, czy nie chcemy tego robić. Amen.